Do dzisiaj mamy powiedzenie polegać jak na Zawiszy. Kim był Zawisza Czarny? Oczywiście najsłynniejszym polskim rycerzem. I jego losom poświęcony jest tytuł tygodnia, który Państwu chcemy w tym tygodniu zaprezentować. Najsłynniejszy polski rycerz Zawisza Czarny, jego imię żyje do dziś, był to człowiek, którego słowo znaczyło więcej niż prawo. Ten, który za najwierniejszego giermka wziął syna pokonanego wroga, stawał do walki tam, gdzie nikt już nie miał odwagi walczyć. A ludzie szli za nim, w ogień, pod deszcz strzał i bezlitosne ostrza. Po śmierć albo po zwycięstwo, ale zawsze za nim. Autor książki o Zawiszy Czarnym, dokładniej Zawisza Czarne Krzyże, to Jacek Komuda, bardzo dobrze znany tym, którzy kochają fantazy. W wyjątkowy sposób, niezwykle umiejętnie, łączy historię i wiedzę o historycznych postaciach z fikcją literacką. Warto się temu przysłuchać w tym tygodniu w Radiu Poznań.
Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Jacek Komuda. Zawisza. Czarne krzyże. Czyta Roch Siemianowski. Produkcja Audioteka. Rok 1408. Brzeg Niemna tonął w oparach i mgłach, ścielących się nad wodą jak dymy z dogasającego ogniska. Wysoko nad lasami czarne niebo ciął wąski sierp księżyca, blady niczym ofiarne ostrze żmudzkiego guślarza. Noc wypełniona była skrzypem nienasmarowanych osi, dudnieniem kół, łomotem kopyt. Na brzeg zajeżdżały ciężkie wozy, kolasy i bigi. Wiozły klatki z drewnianych, zbitych na krzyż balików, nitowanych żelaznymi bretnalami. Niskie, włochate konie stawiały nogi szeroko, zapierały się, pochylając łby, jakby ciągnęły ciężar ponad siły. Obok maszerowali zbrojni, krępe chłopy w szarych tunikach, na pancerzach, w obłych kapalinach i pruskich hełmach. Na pawężach, które dźwigali, widniały proste czarne krzyże na białym tle. Wnętrza klatek spowijał mrok i mgła. Tylko na prętach widniały blade znamiona, zaciśnięte, drobne, pokryte krwią dłonie. Tych bladych rąk nie było widać z pagórka na skraju lasu. Samotny rycerz na potężnym, kopijniczym koniu spoglądał posępnie na wozy i ich eskortę. Wysoki, smukły, w pełnej krakowskiej zbroi, w szłomie z podniesioną zasłoną, wyglądał jak wyniosły, twardy jesion zboru. Na tarczy dzielonej w pas miał sulimę. Towarzyszył mu Żmudzin na kosmatym koniu. Rosły, potężny mężczyzna osłonięty kolczugą ze zwierciadlaną płytą pancerza na piersi, na głowie nosił pruską pekilhubę z zasłoną jak w ruskich szłomach, przesłaniającą całą twarz z okrutnym uśmiechem podniesionych w górę żelaznych ust. Za nimi na podjezdkach czekali pachołkowie i giermek w kapalinie. Rycerz ociągał się. Patrzył na czarną ścianę lasu, jakby czekał na wsparcie. Jednak skraj pradawnego żmudzkiego boru był pusty. Wreszcie się zdecydował. Podniósł rękę na znak i popędził wierzchowca ostrogami. Koń skoczył przed siebie, wybijając ciężki rytm. Najpierw kłus, potem trójtakt galopu. Poczet ruszył chwilę później, śladem rycerza idącego przodem niczym ostrze bojowego klina. Na brzegu poniżej wzgórza potężny knecht z czarną brodą strzelił batem po dłoniach przeciskających się poprzez pręty klatki. Z wnętrza dobył się pisk i szloch. Na okutym, zakratowanym wozie były dzieci. Brudne, przerażone, ściśnięte jak prosięta wiezione na targ. W szarych i białych świtach pokrytych brudem i krwią. Czmalce bydlęta! Kolejnego ciosu już nie zadał. Zatrzymał się na ugiętych nogach, wpatrując się w mgłę. Bo nagle usłyszał coś, co było głośniejsze niż skrzyp i klekotanie wozów. złowieszczy, zbliżający się grzmot kopyt. Nagle w oparach zaczerniał wyszczerzony koński pysk, spięty łańcuszkiem mundsztuka. Grzywa rozwiana w galopie, a w siodle rycerz w zbroi, z trójkątną tarczą na lewym ramieniu, z sulicą przerzuconą przez przedni łęk. Knecht nie zdążył nawet pisnąć. Rycerz wpadł nań, ugodził w pierś litewską włócznią, zmiótł z siodła i obalił w błoto. Podniosły się krzyki, gdy poczet wpadł między wozy, rąbiąc i tratując pawężników, kuszników i zbrojnych. Rycerz, obok niego wojownik w szyderczo wykrzywionej pekilhubę i pozostała szóstka konnych przeszli przez karawanę jak furie, które wyrywały się z piekła, pozostawiając po sobie krew i dygoczące, wdeptane w piach ciała. Rycerz już zawracał konia, okrzykiwał swoich, by szli za nim, nie dając pardonu. Więc poszli galopem przez noc i mgłę. Miecze zabrzęczały, tłukąc o hełmy, tarcze i żelazo, pod niebiosa bił wściekły wrzask i jęki rannych. Pachołkowie z krzyżami ulegli, tratowani, rąbani, uciekali od wozów, wciskali się pod kolasy, rozbiegali. Rycerz ich nie gonił. Przywołał poczet, dłonią w żelaznej rękawicy wskazał drzwiczki do klatki zamknięte na solidną kłódkę. — Panie Wojciechu, żelazem! Wezwany pachoł już podjeżdżał. Osadził konia, zeskoczył z siodła. Dzieciaki na widok obcych poczęły przepychać się, szlochać, a w uszy uderzył cienki krzyk rozpaczy. Stary Wojciech pochwycił topór, chciał zamachnąć się, ciąć w kłódkę, ale zawahał się, bo mali więźniowie w błagalnym geście wysuwali ręce przez kraty. Sapiąc, próbował podważyć skobel, ale bezskutecznie. Wreszcie uderzył toporem w drewniany balik, z którego zrobiona była krata. Przerąbał go, wyłamał, poszerzył rozstęp między drewnianymi prętami i wtedy zobaczył. Po drugiej stronie krat brudnego chłopca o zwichrzonej, pokrytej błotem czuprynie. Jednak dzieciak nie patrzył na starego sługę. Spoglądał ponad jego ramieniem na rycerza z sulimą na piersi.